Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Was widzę. Małgosiu, dziękuję Ci za te słowa, bardzo miłe wprowadzenia. Okazuje się, że ten Brad Pitt z suszarką tutaj znalazł się nieprzypadkowo. A i gdyby była jakaś możliwość kontaktu realnego pomiędzy rzeczywistością ekranową a rzeczywistością tą powiedzmy naszą, to ta suszarka mogłaby się nam dzisiaj tutaj przydać. Cieszę się, że udaje się ten wykład jednak przeprowadzić pomimo wszelkich. Wiecie Państwo, dla mnie to jest takie dość szokujące, jednocześnie ekscytujące, bo w Łodzi nie ma żadnej rzeki. I ty teraz, jak się dowiedziałem, że jak pada tutaj przez 10 minut deszcz, to jest taka możliwość, że spłyniemy do dokąd? No, gdzieś daleko spłyniemy, to jestem taki podekscytowany tym w pozytywny sposób. Ale ten Brad Pitt nie jest tutaj tylko po to, żeby nas osuszyć, ale ze względu na temat naszego dzisiejszego spotkania, a tym tematem jest klasyczny western. I nie tylko taki po prostu western, ale western klasyczny. I ten Brad Pitt właśnie ze względu na ten western klasyczny nas dzisiaj będzie interesował, ponieważ Państwo prawdopodobnie moglibyście się zgodzić co do tego, że to w jaki sposób on nam się tutaj objawia, nie przywodzi na myśl klasyczności czegokolwiek. Tak? No nie tak sobie wyobrażacie cokolwiek, co mogłoby być związane z klasycznym westernem czy czymkolwiek innym. Kiedy myślicie o takim pojęciu jak pojęcie klasyki, jak taki przymiotnik, iż coś może być klasyczne, to nie wyobrażacie sobie półnagiego Brada Pitta w kapeluszu z suszarką zamiast rewolweru, a zupełnie inne rzeczy prawdopodobnie przychodzą wam do głowy. I na tym właśnie elemencie tytułu naszego dzisiejszego spotkania będziemy się wokół tego elementu dzisiaj bardzo silnie koncentrować, czyli wokół elementu klasyki. Co to może oznaczać, iż jakiś rodzaj westernu bywa nazywany klasycznym westernem, a co to mogłoby oznaczać, iż jakieś westerny nie są klasyczne, chociaż te nieklasyczne westerny będą nas dzisiaj trochę mniej interesowały. Ale jeżeli pomyślimy w ogóle o takim pojęciu jak klasyka i wykonamy jakieś takie pierwsze skojarzenia, to różne rzeczy mogą nam do głowy przyjść, między innymi mi do głowy przychodzi taki ładny garnitur. I jak sobie pomyślimy o klasyczności, to garnitury mogą nam przyjść do głowy. Jak szukałem w internecie, jak wpisałem w internecie słowo klasyczny, to wyszedł mi gulasz od razu. Nie wiem dlaczego, ale był też klasyczny gulasz. Pomyślałem, że nie będę takiej grafiki gulaszowej tutaj Państwu prezentował i coś ładniejszego pokażę. I tutaj jest taki bardzo atrakcyjny pan w garniturze, równie atrakcyjny co Brad Pitt, a jednak bardziej klasyczny. Co to może w ogóle oznaczać, że coś jest klasyczne? I dlaczego ta klasyczność może być jakoś związana z westernem? Jeżeli sobie pomyślimy o takim powiązaniu klasyki i westernu, to może nam przyjść do głowy też taka seria reklam papierosów Marlboro. One już w tym momencie nie są reklamowane w ten sposób, o ile mi wiadomo, ale one ewokują właśnie pewne pojęcie klasyczności. Jak sobie myślimy o klasyczności w różnych kontekstach, nie tylko w kontekście gulaszu albo garniturów, to często przychodzi nam do głowy coś, co jest no właśnie w jakimś tam stopniu niezmienne albo co opiera się zmianom. Jeżeli myślimy sobie o muzyce klasycznej albo greckiej tragedii, która też bywa nazywana klasyczną, to mamy takie wrażenie, iż ona pomimo tego, iż świat się zmienia, to pewne wartości, które jej przypisujemy, pozostają takie same. Wtedy mówimy o tym, iż pewne cechy jakiegoś danego przedmiotu są ponadczasowe. Moda się zmienia, a mała czarna mini, albo mała czarna kawa, albo klasyczny gulasz, cały czas pozostaje ten sam. On i tak się zmienia w jakiś sposób, ale wszyscy myślą, że jest taki sam. Co jest związane z kolei z pewną powtarzalnością? Czyli jeżeli weźmiemy sobie taką reklamę papierosów Marlboro z lat powiedzmy 60. i później z lat 70., w różnych cyklach ona będzie opierała się na powtarzalności pewnych wątków i to dotyczy nie tylko garniturów gulaszu, który no właśnie, jeżeli jest jakiś przepis na klasyczny gulasz, to ten przepis musi być powtarzany cały czas, ale także dotyczy kina i gatunków, o których będziemy dzisiaj sobie trochę więcej mówić. Ta powtarzalność jest oparta no właśnie na pewnym komplecie cech, które wraz z kolejnym powtórzeniem są reprodukowane. Te kolejne powtórzenia mogą od siebie w jakiś sposób mniejszy lub większy różnić, natomiast takim fundamentalnym oparciem dla klasyczności jest no właśnie ta powtarzalność, o której będę mówił. A ta powtarzalność z kolei, tutaj wymieniłem dwie bardzo ważne rzeczy, zapewnia nam z jednej strony poczucie, iż rozpoznajemy jakiś dany przedmiot, czy to jest gulasz, czy to jest garnitur, czy to będzie western, jak w dzisiejszym przypadku, a z drugiej strony takie poczucie swojskości wobec tego przedmiotu. To znaczy nie mamy wrażenia, wrażenia, iż spotykamy się z czymś, co sprawia nam, no właśnie, jakiś zawód albo jakieś radykalne zaskoczenie, które może wytworzyć wrażenie, iż nie na to byliśmy gotowi, nie za to zapłaciliśmy i tak dalej, i tak dalej. I tego rodzaju sytuacja, taka powtarzalność, która daje nam pewną przyjemność, właśnie w klasycznym westernie w dużej mierze występuje i ten klasyczny western z kolei, no właśnie, on wytworzył jako gatunek filmowy przede wszystkim pewien komplet cech, które pomimo upływu czasu są wiązane ze sobą, czyli mamy pewne cechy, które dotyczą scenografii, mamy pewne cechy, które dotyczą cech głównego bohatera i cech świata przedstawionego i dlatego ten western jest bardzo często określany mianem klasycznego, częściej niż na przykład musical. Zauważcie Państwo, że nie tak często mówi się o klasycznym musicalu, chociaż jeszcze się zdarza to mówić, ale rzadko kiedy kto mówi na przykład o klasycznej komedii. Ja nie wiem, co to mogłoby oznaczać klasyczna komedia. Czy to byliby bracia Marx, czy to byłyby jakieś inne filmy slapstickowe, czy to był Louis de Funès. Tutaj jest definicja taka trochę bardziej rozmyta. Natomiast kiedy myślimy o klasycznym westernie, czy też o westernie w ogóle, to pewien zestaw cech właśnie takich powtarzalnych przychodzi nam od razu do głowy, czyli jakiś pan, który dysponuje pewną określoną garderobą, określonymi rekwizytami itd., itd. I taka sytuacja nie wzięła się z niczego. Taka sytuacja wzięła się z takiego przekonania, które narodziło się w określonym momencie historii przemysłu hollywoodzkiego, iż warto no właśnie produkować tego rodzaju przedmioty. Przedmioty, czyli filmy. Takie przedmioty, które będą przez widzów łatwo rozpoznawalne i widzowie w kontakcie z tymi przedmiotami, które będzie się im sprzedawać, będą czuli się dobrze. Krótko mówiąc, nie będą czuli, że kupują kota w worku, będą wiedzieli dokładnie, gdzie się znajdują, co mają z tym przedmiotem zrobić, krótko mówiąc. Instrukcja obsługi do westernu jest większości widzów znana w latach 20. i 30., bo o tym czasie będziemy mówić. I tutaj te figury geometryczne, które zaproponowałem, one dotyczą takiej metafory, którą bardzo często stosuje się, aby opisać świat gatunków filmowych, klasycznych gatunków filmowych, czyli metafora koła. I ta metafora została użyta na pewno nie pierwszy raz, ale takim znanym badaczem historii filmu i nie tylko historii filmu był taki Francuz André Bazin, który mówił, iż klasyczne kino hollywoodzkie, a w szczególności klasyczny western, jest tak doskonały, jak doskonałe jest koło. Prawda? Czyli jest kompletny, można powiedzieć. Składa się z różnych elementów. Tutaj mamy takie trzy kółka, które z prawej strony nam się objawiają, ale one wszystkie do siebie doskonale pasują i tworzy to wszystko idealną całość, do której niczego nie trzeba dokładać w zasadzie i ona, ta całość może być tylko powtarzana, ponieważ jest tak doskonała, że nie trzeba w niej niczego zmieniać. Dlatego podczas dzisiejszego mojego wykładu ja będę starał się w jakiś sposób też wejść w dialog z taką hipotezą, iż klasyczny western to jest taki idealny film hollywoodzki i z drugiej strony idealny gatunek hollywoodzki. Jeżeli sobie pomyślimy o przemyśle hollywoodzkim i o jego, powiedzmy, takiej idealnej emanacji, to właśnie jest klasyczny western. To jest coś takiego, co jest kompletne, a z drugiej strony, i co jest bardzo ważne, jest możliwe do zinterpretowania w bardzo różnych warunkach kulturowych. Ja tutaj już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, iż westerny, pomimo iż są filmami, które dotyczą historii bardzo konkretnego kraju, są i zawsze były doskonale odbierane właściwie we wszystkich miejscach na świecie. Są tak jakby elastyczne i tak uniwersalne, jak kolor czarny w ubiorze. I następny slajd, który tutaj zaprezentowałem, to jest slajd właśnie, który jest kolorem czarnym, który można dopasować. W zasadzie Państwo wiecie pewno dobrze, że nie ma chyba takiego stroju, do którego by kolor czarny czy jakiś czarny element nie pasował. Chociaż może się nie znam, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Że czarne spodnie pasują do każdego. Chyba tak. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie można ten western w różnych warunkach kulturowych wykorzystywać. I tutaj mamy kadr z bardzo znanego filmu w samo południe, który, jak Państwo wiecie, został między innymi wykorzystany na plakacie przedwyborczym Solidarności przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Ta ikonografia, pomimo iż dotyczy historii Stanów Zjednoczonych, jest w stanie być jakby wykorzystana i w stanie funkcjonować w zupełnie innym kontekście historycznym i kontekście kulturowym. I To jest specyfika w ogóle gatunków hojludzkich i tych klasycznych gatunków hojludzkich, które sprawiają, że ludzie w różnych miejscach na całym świecie doskonale wiedzą, mówiąc kolokwialnie, z czym to się je. Rozpoznają pewne elementy, które się nam podaje, tak, także mi, jak właśnie taki pan w kowbojskim kapeluszu, który dysponuje rewolwerem, jakąś chustą i już wiemy mniej więcej, czego możemy się po tym wszystkim spodziewać. I tutaj w tym kontekście bardzo często używa się takiego sformułowania horyzont oczekiwań. Horyzont oczekiwań to jest takie pojęcie, które, no właśnie, w ramach kina gatunków oznacza, iż my jako widzowie dysponujemy jakimś horyzontem, czy też jakąś wariacją możliwych rozwiązań tego, co się wydarzy w czasie naszego pobytu w kinie. I w przypadku, tak się najczęściej przyjmowało, w przypadku klasycznego westernu zostało to dopracowane do perfekcji. Czyli widzimy pana w kapeluszu z rewolwerem, z chustką, wiemy mniej więcej, co się będzie działo dalej, a jednocześnie nie czujemy się tym wszystkim znudzeni. I to mniej więcej, to jest wymysł, to jest pomysł, który historycznie się pojawia w kinie hojludzkim lat, powiedzmy, nastych, ale ten plakat z kolei pochodzi z 1903 roku i dotyczy filmu Edwina Stantona Portera, który pracował dla wytwórni Edisona i film ten nosi tytuł Napad na ekspres. Bardzo często jest mówione, jeszcze zanim do tego przejdziemy, no więc mówimy o tym horyzoncie oczekiwań i o sytuacji, w której kojarzymy western z pewnymi atrybutami, które dotyczą z jednej strony jakichś rekwizytów. Tutaj mamy Johna Wayne'a, to jest kadr z filmu Diligence, który Państwo dzisiaj obejrzycie, który występuje w określonym też miejscu. Tak? To miejsce to nie może być Poznań, to nie może być Wrocław, Psiepole, to nie może być jakieś tam inne miejsce, to musi być Dziki Zachód. Nie można nakręcić westernu. Chociaż później okaże się, że może można. Nie można nakręcić westernu, który będzie się odbywał w Ostrzeszowie. Byliście Państwo w Ostrzeszowie? Jak tam raczej chyba nie dałoby się nakręcić westernu. No, chociaż może by się dało. W każdym razie, jeżeli widzimy jakąś dziką prerię Johna Wayne'a, to prawdopodobnie zobaczymy też jakiegoś pana o odmiennym kolorze skóry. I tutaj celowo prezentuję filmy z różnych momentów historycznych, bo kadr z tego drugiego filmu to jest film Poszukiwacze Johna Forda, tego samego reżysera, ale z 1956 roku, gdzie mamy tę samą ikonografię. Film Poszukiwacze jest już zupełnie innym westernem, ale pokazuje nam w gruncie rzeczy bardzo podobne rzeczy. I mamy też pewne oczekiwania w zupełnie innych gatunkach, nie tylko filmowych, ale telewizyjnych. I to jest w ogóle warunek tego, i na to chciałem zwrócić Państwa uwagę, żebyśmy odbierali jakikolwiek przekaz jako wiarygodny. Prawda? Jeżeli oglądamy serwis informacyjny i widzimy jakąś bardzo złą informację, to słyszymy potem, że to z Łodzi jest reportaż. Zauważyliście to Państwo, prawda? Natomiast jeżeli jest to informacja bardzo dobra, to są jakieś inne miasta. I to nie chodzi o to, że w Łodzi dzieją się same złe rzeczy, albo że dzieje się ich więcej, bo tak po prostu nie jest, ale chodzi o to, iż żebyśmy my mieli poczucie, iż obcujemy z wiarygodnym przekazem, to on musi spełniać nasze oczekiwania. Nie może być za dużo dobrych informacji z Łodzi. I to jest, nie wiem, czy Państwo wiecie, taki dość znany artykuł się ukazał w angielskiej gazecie The Sun o tym, że Łódź jest takim miastem, które się wyludniło, już nikogo tam nie ma, ponieważ wszyscy wyjechali do Anglii. To jest serio i teraz odbierają pracę Anglikom. I to jest zdjęcie, które ma być reprezentatywne dla mojego miasta, czyli takich dwóch panów pod Irish Pubem, którzy ucinają sobie dramkę słodką. I przypuszczam, że to samo oczywiście zdjęcie można by było wykonać na jakiejkolwiek ulicy jakiegokolwiek dużego polskiego miasta. Natomiast no, jakby potrzeba uwiarygodniania poprzez odwoływanie się do pewnych horyzontów oczekiwań funkcjonuje także w zupełnie innych gatunkach kultury popularnej, tak można by było powiedzieć. Ale to jest dla nas o tyle istotne, że czasem może być inaczej niż sądzimy. I kiedy mamy taki film Napad na ekspres z 1903 roku Edwina Portera, który bardzo często jest uważany za pierwszy western, to sytuacja okazuje się po głębszej analizie trochę inna. Otóż widzowie, którzy w 1903 roku oglądali film Edwina Stantona Portera, nie dysponowali w ogóle takim horyzontem oczekiwań, którym my dysponujemy w stosunku do filmów z Johnem Wayne'em. Czyli oni w ogóle jeszcze wtedy, nie chodzi o to, że byli głupi, ale w ogóle nie dysponowali takim pojęciem jak western, dysponowali zupełnie innymi pojęciami gatunkowymi i nawet jeżeli widzieli pana z kapeluszem i z rewolwerem, to nie spodziewali się pewnego gatunku, który dopiero się później wykształci, a spodziewali się czegoś zupełnie innego. I czego się spodziewali? To jest bardzo interesujące. Otóż film Edwina Stantona Portera bardzo często był wyświetlany w takich kinach, które były nazywane podróżami Hale'a, czyli Hale Tours. I te Hale Tours były niczym innym jak zaaranżowanymi wagonami pociągowymi. Na przedzie każdego takiego wagonu był rozwieszony ekran i film ten był prezentowany na tym ekranie i miało to symulować podróż pociągiem w jakimś stopniu. Akurat film Edwina Stantona Portera dodawał do tego pewną fabułę, która mogłaby się wydarzyć w trakcie takiej podróży, gdzie pasażerowie doświadczają napadu bandytów. Natomiast do czego zmierzam, to że należy być bardzo ostrożnym, kiedy mówimy o tych klasycznych gatunkach, dlatego że western nie istniał do pewnego momentu historii kina. Western pojawił się dopiero w którymś momencie, a wcześniej, mimo iż kowboje byli w kinie, to nie byli oni traktowani jako element wyobrażenia, no właśnie, o westernie, ponieważ to jest nasze pojęcie. Natomiast to jest grafika przedstawiająca podróże Hale'a. Kiedy pojawił się western? Western pojawił się w okolicach 1910 roku. I wtedy pojawiły się filmy między innymi z takimi postaciami jak Broncho Billy Anderson. A tutaj mamy no właśnie plakat jednego z takich filmów z Broncho Billy Andersonem. I wyobraźcie sobie państwo, że Broncho Billy Anderson założył w 1907 roku taką wytwórnię S&A i w przeciągu następnych 7 lat zrealizował ze swoim udziałem około 450 westernów. I wtedy już te filmy były traktowane jako westerny i wtedy już stanowiły no właśnie taki spójny koncept, takie koło, o którym mówiłem wcześniej, które opierało się na takiej ikonografii, którą znamy do dzisiaj. O właśnie, tak? Mamy Broncho Billy, zauważcie państwo, Son of a Gun. Tak? To jest właśnie jedna z pierwszych gwiazd takich proto-wayne'owskich, można by powiedzieć, która, co też interesujące, Broncho Billy Anderson tutaj występuje, on występował pod bardzo różnymi, to znaczy grał bardzo różne role, grał dobrych, złych, neutralnych mężczyzn, ale zawsze był to Broncho Billy Anderson. Tutaj imiona głównych bohaterów nie odgrywały żadnej istotnej roli. Inną taką postacią w tym samym momencie był Tom Mix. Tutaj mamy Toma Mixa i tutaj też mamy okolice 1910 roku. Jeszcze inną postacią był William Hart, Every Inch a Man. I to jest moment, ten 1910 rok, kiedy mniej więcej właśnie wtedy wykształca się taki sposób wyobrażania sobie tego, z czym się je filmy, w których pojawiają się faceci w kapeluszach z rewolwerami i tak dalej. I to nie jest taki byle jaki moment, bo w okolicach 1910 roku rodzi się Hollywood. I to dosłownie rodzi się Hollywood, dlatego że filmowcy amerykańscy przenoszą się ze wschodniego wybrzeża, z Nowego Jorku na wybrzeże zachodnie, ale także w okolicach 1910 roku film zaczyna wypracowywać inny styl. Kino zaczyna wypracowywać inny styl i być może państwo pamiętacie z jakichś innych zajęć, które się odbywały tutaj w tej sali do okolic 1910 roku, czy też do 1914. W kinie dominował taki model, który bywa nazywany kinem wizualnych atrakcji. Czyli nie chodziło o to, aby opowiadać ciekawe historie, ale o to, aby szokować bardzo takimi czasem ekstrawaganckimi, ekshibicjonistycznymi obrazami, które no, można porównywać w jakimś stopniu do pornografii albo do przejażdżki rollercoasterem, czy tego rodzaju silnych wrażeń po prostu. W okolicach 1910 roku sytuacja zaczyna się trochę zmieniać i Hollywood się rodzi w formie instytucjonalnej, ale Hollywood także przeżywa swoje narodziny, jeżeli chodzi o taką spójną całość, która poprzez zintegrowanie pewnych metod produkcji, dystrybucji, a także tego, w jaki sposób filmy są wyświetlane, opanowuje pewien określony styl. Pewien określony styl wypowiedzi, który to styl będzie zmierzać no właśnie do tego idealnego koła, które to idealne koło z kolei moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem może być reprezentowane przez klasyczny western i to ta idealność, ona objawia się w dużej mierze poprzez no, coś, co bywa nazywane fabularną integralnością stylu. Chodzi o to, aby wszystkie elementy, które pojawiają się w filmie, służyły temu, aby ciekawie opowiedzieć historię. To nie było przedmiotem zainteresowania filmowców w roku 1903, nie było w 1898. Opowiadanie historii staje się w centrum zainteresowania filmowców od około 1910-14 roku, zależy od tego, w którym miejscu na mapie świata będziemy to wszystko lokalizować, więc chodzi o opowiadanie historii, chodzi także o to, abyśmy my w tych historiach czuli się dobrze jako widzowie, czyli żebyśmy wiedzieli, kto jest dobry, kto jest zły, do czego to wszystko zmierza, mniej więcej w jaki sposób będzie się prawdopodobnie fabuła rozwijała, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy się śmiać, a gdzie mamy się bać, a w których momentach powinniśmy, no właśnie, ziewać. To wszystko jest zorientowane na prezentowanie postaci, które działają, co jest szczególnie istotne, jeżeli chodzi o western. I ta można powiedzieć, fabułocentryczność jest osiągana przez szereg różnych takich stylistycznych zabiegów, o których nie będę się akurat szczególnie rozwijał, ale także bardzo ważną rzeczą jest to, aby podkreślić, iż wtedy też pojawiają się pierwsze filmowe gatunki, takie jak my je teraz rozumiemy. I zazwyczaj przyjmuje się, i tutaj taka wycieczka, powiedzmy, ogólna w stosunku do, żebyśmy mogli sobie zlokalizować mniej więcej te westerny, że historię kina, która w chwili obecnej liczy, no powiedzmy, około 120 lat, dzieli się na takie fazy. Zaczyna się to wszystko od kina atrakcji. Kino atrakcji w okolicach 10 roku zaczyna się przekształcać, zaczyna się przekształcać w kino, które jest zorientowane na opowiadanie historii. Perfekcję w tym wszystkim osiąga kino w latach 30. i 40., w których będziemy się dzisiaj znajdować, czyli filmy, które dzisiaj zobaczycie, stanowią przykład jakby doskonałych filmów hollywoodzkich. Pomimo iż one mogą się wam wydawać jakieś trochę takie zmurszałe, to weźcie pod uwagę, iż oglądacie coś w rodzaju jakiejś greckiej sztuki okresu klasycznego. Tak? To są najdoskonalsze filmy, jakie kiedykolwiek powstały w Hollywood z punktu widzenia tego systemu, nie z punktu widzenia, nie wiem, mnie, jakichś krytyków czy historyków, tylko z punktu widzenia działania systemu. W latach 50., 60. i 70., o których będziecie Państwo słyszeli na następnych semestrach, mamy do czynienia z takim niepewnym okresem, bo z jednej strony Hollywood przechodzi kryzys z różnych powodów związanych też z konkurowaniem z innymi mediami, z drugiej strony rodzą się różne kinematografie, które bywają nazywane narodowymi, a z drugiej strony rodzi się też kino autorskie. Mniejsza z tym, w latach 80. i do dnia dzisiejszego Hollywood jakby odzyskuje siłę i przywraca swój taki hegemoniczny wymiar, który został zachwianym trochę tam w latach 50., 60. i 70., gdzie Hollywood nie bardzo wiedziało jeszcze, w którym kierunku zmierza. Więc tak to mniej więcej by wyglądało. To jest oczywiście duże uproszczenie. Niemniej chciałbym, żebyśmy to mniej więcej sobie jakoś usytuowali, że poruszamy się dzisiaj w latach 30. i 40., kiedy mamy do czynienia z klasycznym kinem hollywoodzkim, czyli tym doskonałym kinem, które się wyraża w doskonałym, klasycznym westernie. I ta doskonałość, ona, jak powiedziałem, jest osiągnięta w dużej mierze poprzez sposób produkowania także, który jest zorganizowany w taki sposób, jak organizuje się pracę w fabrykach innych gałęzi przemysłu. Jeżeli spojrzymy na grafiki, które przedstawiają wytwórnie filmowe z lat 30., to możemy odnieść wrażenie, że mamy tam do czynienia dosłownie z fabrykami filmu. Jak zobaczycie Państwo, które to filmy noszą takie etykiety, że to zostało wyprodukowane przez danego producenta, i jak spojrzycie Państwo na następne grafiki, tutaj mamy wytwórnię MGM z Lotu Ptaka, widzimy te, tutaj jest plan zdjęciowy, jakiś plener, dalej mamy studia, które służyły do robienia, no, do realizowania scen, które rozgrywały się we wnętrzach albo które mogły być tam kręcone. To jest fabryka, prawda? To jest plan studia Paramount Pictures. Jeżeli byśmy usłyszeli, że to jest plan jakiejś fabryki, która produkuje, nie wiem, telewizory, albo fabryki Della w Łodzi, to prawdopodobnie bylibyśmy w stanie w to uwierzyć. To jest Paramount z Lotu Ptaka, fabryka. A to już jest, zaraz. Tutaj mamy Columbia Pictures z boku, fabrykę filmów, a tutaj mamy fabrykę samochodów, fabrykę Forda w Detroit. W zasadzie te dwa budynki, no cofnijmy się, Uda się. Te dwa budynki się niewiele od siebie różnią. Jeżeli przejdziemy dalej i pomyślimy o tej zbieżności chronologicznej także, kiedy powstał pierwszy samochód wyprodukowany seryjnie, czyli w 1913 roku czarny Ford wyprodukowany w Detroit i o pierwszych filmach, które były wyprodukowane także w stylu klasycznego kina hollywoodzkiego i właśnie pomyślimy także o westernach i okolicach lat 10., to ta zbieżność jest zupełnie nieprzypadkowa. Tutaj znowu mamy fabrykę Forda, a nie, to już cofam. Okej, jedziemy dalej. Tutaj mamy Fordy, które schodzą z linii produkcyjnej. Tutaj mamy fabrykę Forda i tak zwane kołpaki, które wyglądają trochę tak jak taśmy filmowe. Tutaj z kolei mamy fabrykę Forda przedstawioną z lotu ptaka, która mogłaby być równie dobrze jakąś wytwórnią filmową. Tutaj i właśnie w takich oto miejscach produkowano dosłownie tak zwane dobrze opowiedziane historie. I filmy, które dzisiaj obejrzycie, właśnie do takich dobrze opowiedzianych historii aspirują, które są oparte na pewnych żelaznych regułach. I te żelazne reguły nie zostały wymyślone w Hollywood. One zostały wymyślone dużo, dużo wcześniej. I hollywoodzkie filmy tamtego okresu, w tym klasyczne westerny, odwołują się bardzo silnie do czegoś, co zostało, jak to się brzydko mówi, skodyfikowane przez Arystotelesa w jego traktacie Poetyka. Chodzi tam, krótko mówiąc, o to, aby opowieść służyła temu, aby przedstawić ludzi, którzy działają przede wszystkim, to oni mają popychać akcję do przodu i ta akcja musi mieć swój początek, początek, rozwój i swoje zakończenie. O to chodzi w każdej dobrze opowiedzianej historii, abyśmy mogli ją streścić, aby ona była właśnie ustrukturyzowana i zbudowana w ten sposób, aby była klarowna i przejrzysta i co najważniejsze, aby posiadała bohatera, który działa. I western, klasyczny western, jest właśnie tego rodzaju opowieścią. Opowieścią o akcji, która jest popychana do przodu przez bohatera. Przejdźmy dalej. No właśnie, wszystko jest temu podporządkowane. Scenariusz, dialogi, aktorstwo, kadrowanie, oświetlenie i montaż. Wszystko ma rozwijać akcję. Pomyślcie o tym, jak będziecie dzisiaj oglądali te filmy, czy one właśnie realizują ten model, czy też nie. No. Bliżej. Okej, dobra, to przeskoczymy. Jak tam z czasem w ogóle stoimy? A nie, źle. Dobra, to możemy się chwilę zatrzymać na tym. To jest jeszcze dla nas o tyle istotne, że te filmy, które dzisiaj zobaczycie, one oprócz tego, że opierają się na wzorze bohatera, który działa, tak zwanego aktanta, jak to się brzydko mówi, ale ja wolę mówić o działaczach. Jak sobie wyobrazicie takich działaczy PZPN-u, to macie ich odpowiedników w klasycznym kinie hollywoodzkim i w klasycznych westernach. Oni właśnie działają cały czas i w ten sposób popychają akcję do przodu. To ważne jest także to, iż temu ich działaniu nic nie powinno przeszkadzać. Nic nie powinno przeszkadzać pod względem nudy. Zaraz o tym będę mówił, ale także nic nie powinno nas rozpraszać, jeżeli chodzi o obnażanie mechanizmu powstawania filmu. Czyli aktorzy nie powinni patrzeć w kamerę, żadna kamera nie powinna się znaleźć na planie filmowym i nie powinna być dla nas widoczna. My jako widzowie powinniśmy tylko i wyłącznie śledzić tę akcję i czuć się dobrze, kiedy śledzimy tę oto akcję. I taki układ ma swoje niezaprzeczalne zyski, ale ma też i swoje straty. Alfred Hitchcock podobno mawiał, to było gdzieś na którymś z poprzednich slajdów, iż kino to jest życie pozbawione plam nudy. Prawda? Czyli kino czy też film to jest takie coś, gdzie wszystko posiada swoją funkcję z punktu widzenia rozwoju akcji. Jeżeli jest jakiś fragment życia, który się nie przyczynia do tego, aby się akcja rozwijała, to go tam nie powinno być. I taki układ, tak jak przed chwilą powiedziałem, przynosi nam wiele przyjemności z różnych względów, o których zaraz powiem, ale też generuje dużo strat. I jak będziecie dzisiaj te filmy oglądali, to chciałbym, żebyście także na nie spojrzeli krytycznym okiem. Bo ja wcześniej mówiłem o tym, że klasyczne filmy to są takie filmy doskonałe, ale z drugiej strony te same klasyczne filmy są pod jak najsilniejszym ostrzałem z bardzo rozmaitych pozycji i są strasznie krytykowane ze względu na to, co przemilczają w tym opowiadaniu historii, które mają być ciekawe i które mają być fascynujące. I tutaj na tej grafice, ta grafika to jest grafika autorstwa Georga Grosza, którego państwo może kojarzycie, to jest taki niemiecki dadaista z lat nastych, który w latach nastych był absolutnie zafascynowany, nastych i dwudziestych, który był absolutnie zafascynowany westernem amerykańskim i w ogóle kulturą amerykańską. I to też jest dość interesujące, że dadaizm niemiecki, jak i w ogóle ruchy tak zwanej wielkiej awangardy, to były ruchy, które były przesiąknięte fascynacją popkulturą amerykańską. Natomiast jest w tym coś interesującego, iż klasyczny western z lat nastych, dwudziestych i trzydziestych szczególnie dobrze przyjął się na gruncie niemieckich awangard, w szczególności u dadaistów, u Georga Grosza, u Otto Dixa i u innych malarzy, ale także osób zajmujących się innymi dziedzinami sztuki, którzy podobno przebierali się wręcz za kowbojów w dniu codziennym, chodzili przebrani za Indian na jakieś prywatki i także przenosili te swoje fascynacje do swoich grafik. Tutaj jest taka grafika Georga Grosza, która jest zatytułowana Gold Digger, czyli poszukiwacz złota, jak to chyba powinno się tłumaczyć. I mamy takiego właśnie oto poszukiwacza złota, który no, wprawdzie nie jest kowbojem, ale reprezentuje pewne imaginarium związane z dzikim zachodem amerykańskim. A z drugiej strony, to może państwo będziecie w stanie, no właśnie, lepiej zobaczyć, widać tą? Widać. Tutaj mamy, go tak dobrze nie widać, ale to są drapacze chmur amerykańskie. I to jest dość interesujące, że w tym wyobrażeniu dadaistów niemieckich western był odczytywany w bezpośrednim związku z wielkomiejską modernizacją amerykańską, której oni doświadczali z kolei w Berlinie. Czyli mamy z jednej strony filmy, które prezentują nam dziki zachód, nieskażony w żaden sposób cywilizacją, a na tej samej grafice pokazuje się nam drapacze chmur. I co oni mogli mieć na myśli i w jaki sposób mogła być ta ich fascynacja uzasadniona? No i to jest pewien plus związany z westernem. Otóż western jako gatunek mógłby być i w ogóle klasyczne kino hollywoodzkie, mogłoby być określane mianem takiego wizualnego esperanto, po pierwsze. Czyli wiecie państwo, czym jest esperanto? W ogóle esperanto teraz jakąś rocznicę swoją obchodzi, nie wiem, czy wiecie, która jest hucznie obchodzona, jakaś taka huczna. Więc esperanto jako język w kinie zyskuje zupełnie inny wymiar. Oczywiście aktorzy nie posługują się esperanto, ale klasyczne kino pozwala osobom spoza amerykańskiego kręgu kulturowego odnaleźć się w tym imaginarium i przetłumaczyć swoje życie na to, co widzą na ekranie, na tych kowbojów, na Indian, na też te krajobrazy i też procesy, które tam obserwują. I to dotyczy nie tylko niemieckich dadaistów z lat nastych i dwudziestych, którzy, jak można przypuszczać, a i taka jest hipoteza, jedna z hipotez tłumaczących to wszystko, z jednej strony byli w jakimś stopniu przerażeni wielkomiejską modernizacją i też tym, co w Niemczech się działo w związku też z uruchamianiem pewnej industrialnej maszyny, która przemielała człowieka i sprowadzała go do takiej figury trybika w wielkiej maszynie. A z drugiej strony mamy to wyobrażenie klasycznego westernu, gdzie mamy człowieka, który posiada pewną siłę, moc sprawczą, który może odmieniać rzeczywistość, który własnymi rękami coś robi, krótko mówiąc, więc można się no właśnie w jakimś stopniu z nim zidentyfikować i skompensować sobie pewne fobie, które dominują w naszym życiu codziennym. I no, to jest jakaś tam hipoteza, ale warto zauważyć, że western jest chyba no właśnie takim najbardziej radykalnym przykładem, jak obce wpływy kulturowe mogą być adoptowane w bardzo dziwnych kontekstach. I z jednej strony mamy taki cykl westernów, które powstawały we współpracy niemiecko-jugosłowiańskiej w latach 70. I one były poświęcone postaci Winnetu. Nie wiem, czy państwo wiecie, Karol May, bardzo znany niemiecki pisarz, twórca tego cyklu powieści o Winnetu, był jednym z najpopularniejszych pisarzy w Niemczech, zarówno przed wojną, jak i także po wojnie. I ten fenomen Winnetu i filmów o Winnetu jest wart zastanowienia. Z drugiej strony mamy tak zwane spaghetti westerny, czyli westerny, które powstawały we Włoszech z kolei w latach 70. i 80., które także aplikują zupełnie, można by się wydawać, obcą scenografię, obce kostiumy i tak dalej, do Włoch, a jednak zyskują tam olbrzymią popularność, bo pozwalają najwyraźniej tej publiczności w jakiś sposób się odnaleźć w tym wszystkim. Zresztą też postać Clinta Eastwooda i to, w jaki sposób on jest w tych filmach bardzo często obecny i to jego takie poncho. Niektórzy badacze zwracają uwagę, że on jest takim hipisem tutaj. Tak? Że to w latach właśnie 70. były te jego stroje odczytywane, że to jest taki hipis, że te filmy pokazują niejako powrót do natury, co jest też ciekawą sprawą. Tego pierwszego fragmentu nie będziemy puszczać, przejdziemy dalej do dzisiejszych czasów Charlie'ego Chaplina, gdzie widzimy no właśnie pewną sytuację, którą widzowie klasycznych westernów i widzowie też późniejszych spaghetti westernów oraz widzowie westernów z Winnetou doświadczali w swoim życiu codziennym, czyli praca w bardzo mocno zindustrializowanym rynku pracy, praca przy taśmie, gdzie no właśnie ten kadr jest niesamowity, dlatego że ja zazwyczaj potrzebuję chwili, żeby odnaleźć tutaj Charlie'ego. Jego tutaj w ogóle nie widać. Prawda? I o ile filmy Charlie'ego Chaplina bardzo często są odczytywane w ten sposób, że one portretują sytuację człowieka, który staje się ofiarą takiej brutalnej modernizacji, o tyle westerny robią coś zupełnie innego. Czyli westerny pozwalają ludziom zapomnieć o tym, że są takimi trybikami w maszynach i pozwalają im pomarzyć, że są zupełnie kimś innym, że są ludźmi, którzy popychają akcję do przodu, którzy przeciwstawiają się pewnym siłom, z którymi niby nie da się negocjować. Że każdy jest właśnie taką silną jednostką, jak z filmów Samopołudnie i każdy jest taką silną jednostką, jak John McClane w filmie Szklana pułapka. I to jest dość interesujące. Bardzo często takie filmy właśnie jak Szklana pułapka, ale też inne filmy, które nie rozgrywają się na Dzikim Zachodzie, mogą być przez nas odczytywane jako odpowiednik westernów. Warto o tym pomyśleć, czy właśnie taki film jak film Szklana pułapka nie jest takim westernem, który rozgrywa się w zupełnie innym kontekście historycznym, tak? Gdzie mamy kowboja, jakiegoś samotnego mężczyznę, który walczy o dobrą sprawę wbrew wszystkim niesprzyjającym, bardzo radykalnie niesprzyjającym okolicznościom. Ta przyjemność, ona może przybierać też zupełnie inne postacie i western może być aplikowany także w innych kontekstach kulturowych w taki zaskakujący i zabawny sposób. I ten fragment akurat chciałbym pokazać, czyli fragment filmu Sukiyaki Western Django w reżyserii Takeshi Miikego. To jest taki reżyser japoński, może państwo o nim kiedyś słyszeliście. On takie bardzo, bardzo brutalne filmy kręci. I ten film nakręcił we współpracy z Quentinem Tarantino, który to Quentin Tarantino także w tym filmie występuje. I chciałbym, żebyśmy teraz jakiś krótki fragment zobaczyli. Ja się napiję wody w tym czasie. Ten film jeszcze się nie zaczął. To nie jest taki mój artystyczny żart w rodzaju Johna Cage'a. O. Widzicie państwo, że mamy tutaj takie dziwne pomieszanie elementów, które kojarzymy z westernem, jak właśnie rewolwerowca w kapeluszu. Ta druga postać też jest ubrana trochę tak, jakby była na Dzikim Zachodzie. A z drugiej strony mamy zimę, czyli coś, czego zazwyczaj z westernem nie kojarzymy. Oni mówią po japońsku. Może państwo znacie japoński, ale to może nie powinniśmy słuchać, co oni mówią, bo będzie... No i wyjmuje broń, która raczej nie jest kojarzona z westernem. Okej. I widzicie Państwo, ktoś mógłby zapytać i bardzo słusznie, co to ma wspólnego z klasycznym westernem. No, pozornie nie ma nic wspólnego, ale z drugiej strony wszyscy wyczuwamy, obejrzawszy ten fragment, że on pomimo tego, iż wprowadza całą masę rzeczy, których nie kojarzymy z klasycznym westernem, to pokazuje nam, co jest dla takiego klasycznego westernu charakterystyczne. Czyli widzimy, potrafimy intuicyjnie rozdzielić, które z tych rzeczy nam pasują, a które nie pasują. Czyli pasuje nam pewna ikonografia związana ze strojem, pasuje nam też pewna sytuacja związana z pojedynkiem, natomiast coś, co nam nie pasuje do tego wszystkiego, to są pewne rekwizyty na przykład. Tak? Nie pasuje nam do tego miecz samurajski, nie pasuje nam do tego także zima. Ale z drugiej strony każe nam to zadać takie pytanie, czy przypadkiem nie w innych filmach, czy też filmach o zupełnie innym gatunku, pozornie innym gatunku, nie są przemycane te elementy, które kojarzymy z klasycznym westernem. I tak też funkcjonuje w dużej mierze inna epoka w historii Hollywood, czyli globalne Hollywood. Hollywood, które datuje się zazwyczaj od lat 80. do chwili obecnej, które w dużej mierze polega na dawaniu nam przyjemności zmieszania różnych cech gatunkowych. I w tym sensie także klasyczny western jest bardzo dobrym przykładem takiego typowego gatunku, który po pewnym czasie się wyczerpuje, a potem powraca jako zbiór cech, które można na różne sposoby cytować. I o tym w dużej mierze będziecie Państwo słyszeli podczas wykładów kolejnych semestrów Akademii Filmu. Natomiast warto na to także zwrócić uwagę, że to, iż klasyczny western jest czymś, co w zasadzie kończy się, powiedzmy, gdzieś w latach 40. czy 50., co wcale nie znaczy, że elementy klasycznego westernu później dalej trwają. I w jaki sposób trwają, jest to bardzo, bardzo ciekawe. I to też pokazuje nam geniusz, ale to wcale nie znaczy, że ja mówię o tym w takim pochlebnym stylu, geniusz systemu hollywoodzkiego, iż on potrafi wycisnąć z pewnych stylistycznych norm do samego końca wszystkie soki, aby zarobić, krótko mówiąc, na tym pieniądze, bo o to tutaj chodzi. Ale jakie są straty tego wszystkiego? Ponieważ zyski są, można powiedzieć, chyba jasne, to znaczy z jednej strony my jako widzowie czujemy się po pierwsze swojsko w kontakcie z rzeczami, które wydają nam się znane, z drugiej strony możemy, i to jest niebagatelny zysk, tłumaczyć swoje doświadczenie za pomocą bohaterów, których widzimy na ekranie, mimo iż oni są wzięci z zupełnie innego świata. Po trzecie zyskiem, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest też sprawa związana z finansami, ponieważ filmy hollywoodzkie to jedyne filmy na całym globie, które sprzedają się w taki sam sposób w różnych miejscach tego globu. To jest podstawowy problem kina polskiego, kina europejskiego w ogóle, iż ono zazwyczaj nie jest oglądane poza miejscem, w którym powstaje. Jest bardzo mało takich filmów, które są wyprodukowane w Polsce, które są oglądane przez Francuzów, dajmy na to. Takim filmem jest oczywiście Ida, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, która ma większą widownię we Francji i w krajach Beneluxu niż w Polsce. To jest bardzo ciekawy przykład. Natomiast reguła jest taka, że Katy nie ogląda się w Polsce. Natomiast Amerykanie najczęściej to wypracowali sobie taką metodę w czasach klasycznego Hollywoodu, że kręcą takie filmy, które są zrozumiałe wszędzie. I to jest niesłychany zysk z punktu widzenia przemysłu hollywoodzkiego. Ale straty też są niebagatelne i straty można by było określić takim słowem nieobecność. Ponieważ w tym systemie, gdzie wyklucza się wszystko, co powoduje nudę i wyklucza się wszystko, co mogłoby nas za bardzo wytrącić z tego swojskiego charakteru tekstu, to wszystko staje się nieobecne. I takim najbardziej wyrazistym przykładem i perspektywą, z której krytykuje się klasyczne westerny, to jest perspektywa feministyczna. I perspektywa, która zwraca uwagę na właśnie taką podporządkowaną rolę wizerunku kobiet w filmach klasycznych, w ogóle w filmach klasycznego Hollywoodu, a w klasycznych westernach w szczególności. Postacią, która popycha akcję do przodu, tym, który działa, jest w filmach klasycznych mężczyzna. W westernie jest to szczególnie mężczyzna, jest to John Wayne, który posiada rekwizyt, który służy mu do tego, aby akcja się rozwijała. Kobiety w klasycznych westernach służą do tego, po pierwsze, aby wyglądać, prawda? Służą do tego, aby być przedmiotem spojrzenia i przedmiotem działania bohaterów. One są przez bohaterów przestawiane, one są przez bohaterów uwodzone, one są przez bohaterów manipulowane na różne sposoby. One wyglądają, a nie działają. One są bierne, nie czynne. One przynależą, i to jest bardzo ciekawe, raczej do sfery natury niż do sfery kultury. Zauważcie Państwo, że kobiety w tych filmach hollywoodzkich z klasycznego okresu i w westernach w szczególności zazwyczaj są przedstawione jako takie dzikie. Szczególnie to dobrze widać w takim filmie, o którym już wspominałem, Poszukiwacze Johna Forda z 1956 roku, gdzie jest przedstawiona kobieta i Indianka w jednym, wobec czego nie tylko dzika kobieta, ale jeszcze dzika Indianka, więc zupełnie osoba niezdolna do tego, żeby posługiwać się swoim własnym rozumem, językiem itd. Oczywiście czujecie, że ironizuję. Przeciwnie do właśnie tego spektaklu i bierności kobiet, zupełnie inaczej przedstawiani są mężczyźni w klasycznych westernach. Oni działają, oni są w stanie popychać akcję do przodu i oni ją ostatecznie zamykają. Bardzo często jest też tak, że oni otwierają tę akcję. To mężczyzna zabija i później inny mężczyzna odnajduje tego zabójcę i domyka to idealne fabularne koło. Interesujące jest też to, gdzie możemy zobaczyć w klasycznych westernach kobiety, a gdzie możemy zobaczyć mężczyzn. Kobiety zobaczymy raczej w jakiś albo w sferze prywatnej, po prostu w domach, albo po prostu w domach publicznych. Natomiast mężczyźni są na ulicach i mężczyźni są w salonie. Jak w salonie pojawia się kobieta, to jest to kobieta lekkich obyczajów. I za to bardzo często, i chyba słusznie, klasyczne westerny bywały krytykowane. No właśnie mamy tutaj taki przykład. Oczywiście to nie jest kadr z żadnego westernu z Marilyn Monroe, ale to jest przeciwstawienie, które można by było potraktować jako emblematyczne dla całego klasycznego kina hollywoodzkiego. Z jednej strony działający mężczyzna, który patrzy, chociaż jedno oko ma wyłupione, a z drugiej strony kobieta, która ma wyglądać. Prawda? Która nie ma działać, ale która ma wyglądać. No właśnie, mamy takiego Johna Wayne'a, który jest gotowy do działania. W Poszukiwaczach ten wymiar seksistowski, trzeba powiedzieć wprost, jest jeszcze wzbogacony o wymiar rasistowski. Bardzo często klasyczne westerny są o to także oskarżane. Etniczne mniejszości, które pojawiają się, czyli rdzenni Amerykanie, są tam przedstawieni jako zwierzęta, które nie są w stanie, zauważcie Państwo, posługiwać się językiem najczęściej, w ogóle tylko wydają z siebie jakieś takie dziwne dźwięki, wa, 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 jak biegną, prawda? Są też, zauważcie, przedstawieni najczęściej jako przyspawani do innych zwierząt, czyli do rumaków, na których pędzą po jakiejś prerii. I no, zwróćcie na to uwagę, szczególnie w przypadku diligensu, są takim, można powiedzieć, zasobem, który trzeba ucywilizować, który trzeba w jakiś sposób wyhodować. Podkreślam znowu, oczywiście wcale tak nie myślę, tylko zwracam uwagę, że tak to jest bardzo często przedstawiane właśnie w klasycznych westernach. W Poszukiwaczach, znowu 56 rok, to jest bardzo często tak, to jest taki naczelny, krytykowany film z perspektywy takiej, powiedzmy, z perspektywy tak zwanej krytyki postkolonialnej, czyli oskarżany jest o rasizm, krótko mówiąc. No ale powstają także filmy, które polemizują z tymi stereotypami, zarówno ze stereotypami płciowymi, jak i też ze stereotypami rasowymi. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest taki film z lat 90. Thelma i Louisa, którego kadr wykorzystałem na samym początku, gdzie postać męska, czyli Brad Pitt, jest pokazany jednocześnie z atrybutami kowbojskimi, a z drugiej strony jest pokazany ostentacyjnie jako obiekt fascynacji seksualnej. To, w jaki sposób ciało Brada Pitta jest pokazywane przez Ridleya Scotta w tym filmie, jest czymś absolutnie niesamowitym. To można powiedzieć, że to ociera się o jakąś pornografię w zasadzie, jeżeli chodzi o jego ciało. Z drugiej strony mamy kobiety, które pojawiają się w tym filmie, które ewidentnie w tym filmie działają, prawda? To one zmieniają ten świat, to one zawiązują akcję w tym filmie i one ostatecznie tę akcję rozwiązują. Znacie Państwo pewno ten film doskonale, więc chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na to, że także można ten film interpretować tak odwrotnie i zwracać uwagę na to, że one ostatecznie zostają ukarane, że nie mogą wyjść poza swoją rolę. ten film nie kończy się dla nich. To znaczy właściwie nie wiadomo, czy kończy się dobrze, czy źle, ale można tak też na to spojrzeć. Innym znanym filmem tego typu jest oczywiście film Brokeback Mountain, który Państwo być może także widzieliście. Film Anga Lee, w którym Ang Lee nieprzypadkowo wybiera no właśnie takie nieprzypadkowo posługuje się takim imaginarium westernowym, żeby wyjść w pop, właśnie nie wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, aby zawieść nasze oczekiwania. Czyli mamy kowbojów, którzy wypasają bydło, którzy wchodzą ze sobą w relację homoseksualną. I no właśnie, tego rodzaju rewizje, one pojawiają się w bardzo konkretnym momencie, o którym pewno będziecie słyszeli na kolejnych semestrach, ale ja chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na takie dwa filmy, które mogą wam się spodobać już teraz. I lata 70., które są emblematyczne dla tego, aby te klasyczne normy w jakiś sposób rewidować. I z jednej strony jest to film Sama Peckinpaha, Pat Garrett i Billy Kidd, ale nie zdążymy już niestety obejrzeć tego fragmentu. Pewno Państwo widzieliście ten film. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że to jest właściwie jeden z dwóch najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Pewno słyszeliście o tym kiedyś. Nie? No to sprawdźcie, krótko mówiąc, bo to jest naprawdę genialny film, absolutnie. I to jest taki film, w którym z jednej strony mamy legendy świata westernowego, czyli mamy Pata Garretta i Billego Kidda, które to legendy niby coś tam w tym filmie robią, ponieważ oni chodzą, działają w jakiś sposób, ale tak naprawdę to wszystko jest przeżarte jakąś taką wielką nudą. To znaczy wszystkie działania, które oni w tym filmie podejmują, z góry są skazane na jakąś taką kompletną jałowość. Nie popychają w zasadzie tej akcji szczególnie do przodu. Oni przemierzają prerię, pojedynkują się z nudów w zasadzie z kolejnymi osobami. Ludzie stoją z boku i patrzą się na nich tak, jakby oglądali żywych bogów, którzy właściwie pojedynkują się, ale już są martwi, ponieważ Billy Kidd w zasadzie na samym początku tego filmu jest już martwy. I ten film w bardzo ciekawy sposób gra właśnie z takim klasycznym imaginarium hollywoodzkim. Ale drugi film, który chciałem Państwu pokazać, ale to nie będzie ten, to film Płonące siodła. I wiecie Państwo, jakbym pokazał Pata Garretta, to nie byłoby Płonących siodeł. Chyba ja wolę Płonące siodła, bo to jest ten drugi najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał. To jest film Mela Brooksa z 1974 roku i chciałbym, abyśmy zobaczyli pierwszy, a potem drugi fragment tego filmu. Kto z Państwa widział Płonące siodła? Nie tak dużo osób. Ale... A wiecie Państwo, że Mel Brooks jest jednym z dwóch najlepszych reżyserów na świecie? No, jest, naprawdę. Drugi? Nie wiem. Ale pewnie... Proszę? Przepraszam? Nie wiem. A jak Państwo sądzicie, kto jest drugi? Andrzej Wajda. Dlaczego się śmiejecie? Trzeba zgłośnić chyba trochę. To jest Mel Brooks. Widzicie Państwo, że jak oglądacie taki film, to od razu wyczuwacie, co jest klasyczne w tym, a co nie jest klasyczne. A teraz zobaczycie, kolejna rzecz nam się objawi, która klasyczna nie jest. Okej, to drugi fragment teraz. Drugi fragment teraz, tak? Okej, więc tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę na fakt, iż po pierwsze mamy obnażenie pewnych klasycznych norm poprzez ich złamanie, czyli mamy szeryfa, który jest czarnoskóry w tym filmie, co jest główną osią fabularną tego filmu. I zwróćcie uwagę, że Quentin Tarantino filmem Django w jakimś stopniu odwołuje się także do tradycji, która tutaj w tym przypadku jest jawnie komediowa, natomiast wydaje mi się, że w wielu kwestiach Mel Brooks jest o wiele bardziej, że tak powiem, wnikliwym rewizjonistą. A teraz zobaczcie koniec tego filmu. Film kończy się wielką bójką. Kamera odjeżdża. Wydaje nam się, że jest to domknięcie tego filmu. A coś tutaj nie gra, prawda? Przenieśliśmy się oczywiście na inną linię produkcyjną. Oczywiście, jak Państwo się domyślacie, wcześniej te postacie nie występowały w filmie Płonące siodła. Ale tu mamy właśnie film Płonące siodła, który się przeniósł na inną linię produkcyjną. Bójka jest kontynuowana. Okej, to dziękuję. Dalej dzieją się tutaj kompletnie przedziwne rzeczy, ale chciałem zauważyć i właściwie tak to wszystko podsumować w ten sposób, iż western i klasyczny western to jest doskonały przykład działania systemu hollywoodzkiego, nie tylko klasycznego hollywoodzkiego systemu, ale także tego wszystkiego, co później się działo, który to system z jednej strony generuje... O, nie będzie Brada Pitta na sam koniec? O, kliknąłem za... Może się uda Brada Pitta przywrócić nam. Okej, okay, więc jest... No, jest. Więc Brad pokazuje nam, iż... Klasyczne kino hollywoodzkie z jednej strony wytwarza normy, które dążą do pewnego domknięcia i doskonałości, a później te normy są przetwarzane i dalej wykorzystywane. I dzięki temu takiemu wielokrotnemu odczytaniu tych doskonałych tekstów cały czas obracamy się w takim mikrokosmosie, czy też kosmosie znanych motywów i ostatecznie mimo wszystko czujemy się w jakimś stopniu swojsko, ponieważ cały czas krążymy wokół tych samych rekwizytów, tych samych strojów, scenografii i tak dalej, nawet jeżeli mamy suszarkę zamiast rewolweru. No okej, dziękuję bardzo. Miłego seansu.